Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta obchodzi 25 lat istnienia. Przedstawimy historię oraz dzień dzisiejszy stowarzyszenia. Jego celem jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim. Z kolei w cyklu Wobec Islamu poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy islam daje się pogodzić z demokracją. 4 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy relacją z mszy, którą Benedykt XVI odprawił za zmarłych kardynałów i biskupów.
Dla chrześcijanina śmierć to nie strata, ale zysk. Pozwala bowiem spotkać się ostatecznie z Chrystusem, a w nim z pełnią życia. Przypomniał o tym papież podczas mszy za zmarłych w minionym roku kardynałów i biskupów, którą sprawował w Bazylice Świętego Piotra razem z kolegium kardynalskim. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odeszło powietrzną nagrodę 8 kardynałów różnych narodowości. Niemiec, Samoańczyk, Argentyńczyk, Hiszpan, Holender, Kanadyjczyk i 2 Włochów.
Leo Szewczyk, Pio Tao Finu, Raul Francisco Primatesta, Angel Sukia Goicochea, Johannes Willebrands, Louis Albert Vachon, Dino Monduzzi e Mario Francesco Pompetta.
W ostatnim roku zmarło też 118 biskupów, w tym emerytowany krakowski biskup pomocniczy Stanisław Smoleński.
Przypomnienie imion tych braci w wierze kieruje naszą myśl do sakramentu chrztu. Dla nich wszystkich, tak jak dla każdego chrześcijanina, naznaczył on wejście do społeczności świętych. Na koniec życia śmierć pozbawia nas wszystkiego, co ziemskie. Nie odbiera nam jednak tej łaski i charakteru sakramentalnego, na mocy których zostaliśmy nierozerwalnie złączeni z paschalnym misterium naszego Pana i Zbawiciela. Ogołocony ze wszystkiego, ale przyodziany w Chrystusa. W ten sposób człowiek ochrzczony przechodzi przez próg śmierci, stając przed obliczem Boga sprawiedliwego i miłosiernego. Aby biała szata otrzymana na chrzcie została oczyszczona z wszelkich brudów i plam, wspólnota wierzących składa ofiarę eucharystyczną i inne modlitwy za tych, których śmierć wezwała do przejścia od czasu do wieczności.
We Wrocławiu dobiegają końca obchody jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta. Była to pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa, która zajęła się pomocą bezdomnym. Obecnie towarzystwo prowadzi noclegownie, schroniska dla mężczyzn i kobiet, kuchnie i jadłodajnie, domy dla osób starszych i chorych oraz domy dziecka.
Witam serdecznie pana Bogdana Niszczyka, przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Szczęść
Boże. Boże.
25 lat działalności na rzecz ubogich, bezdomnych. Wróćmy pamięcią do początku towarzystwa, do zainicjowania tego dzieła, które trwa już ćwierć wieku.
25 lat to jest 2 listopada 1981 roku, zostaliśmy zarejestrowani. Ale początek był trochę wcześniejszy. Tutaj trzeba wymienić nazwisko brata Marszałkowicza, który jeszcze będąc furtianem w Wyższym Seminarium Duchownym przez wiele, wiele lat pomagał osobom bezdomnym i jego zaangażowanie sprawiło, że towarzystwo powstało. Ale oczywiście on był takim motorem bezpośrednim. Nie udałoby się tego wszystkiego bez pomocy różnych osób. Tutaj zawsze sobie opowiadamy taką historyjkę, której kardynał Gulbinowicz ma swoje miejsce. Przy kontaktach z władzami zwrócił uwagę na kombatantów socjalizmu, że jest taka kategoria kombatantów socjalizmu, która stanowi dużą grupę bezdomnych i którą trzeba się zająć. No i być może był to ten przeważający argument, że władza zdecydowała się ostatecznie tuż przed stanem wojennym zarejestrować towarzystwo. To było zresztą duże wydarzenie, nie tylko dla Wrocławia, ale również w skali Polski, bo kilka inicjatyw tego rodzaju było podejmowane, ale bezskutecznie. nam się udało. No i pierwsze schronisko już brat Jerzy Marszałkowicz uruchomił w zasadzie. Mówię, on uruchomił, bo on zamieszkał z tymi naszymi podopiecznymi, swoimi podopiecznymi już w Wigilię Bożego Narodzenia w 1981 roku. I tak się zaczęło. Pierwszych 10 czy 11 bezdomnych w pierwszą noc spało, ale już po kilku tygodniach była ich 40, także widać było, że problem rzeczywiście był istotny i rzeczywiście było dla kogo pracować. No potem to już poszło nie tak błyskawicznie, ale już systematycznie, bo potem była Warszawa, Lublin, Kielce, Pępice, no i parę innych jeszcze miejsc. Także no, w roku 90 pierwszym już można powiedzieć było przynajmniej 40 kół i 40 schronisk w Polsce. No w tej chwili mamy 62 koła w całej Polsce. To jest prawie 3000 członków i wolontariuszy towarzystwa. Prowadzimy przeszło 100 kilkanaście placówek. Z tego głównie 50 parę placówek to są schroniska i noclegownie dla mężczyzn. Prowadzimy schroniska oczywiście dla kobiet, prowadzimy również domy dla osób starszych i upośledzonych. Mamy też jeden dom dziecka. To są te całodobowe placówki i one właściwie dają schronienie całodobowe no, przeszło 3000 ludzi codziennie.
To jest bardzo istotne też, że wielu z tych osób zaangażowanych w prowadzenie tych domów wykonuje swoją pracę społecznie, charytatywnie i właściwie całe towarzystwo żyje no, z dobroci ludzi, którzy pomagają finansowo.
Głównym naszym kontrahentem, którym współpracujemy finansowo przynajmniej najbardziej, to jest samorząd lokalny. Zresztą takie jest prawo w Polsce, że nakazuje gminom zajmowanie się problemem bezdomności, ale to i tak jest tylko 40 parę procent potrzebnych środków. Mamy z tego źródła, które wydaje się być najbardziej oczywiste i odpowiednie. Pozostałe środki trzeba zdobywać różnymi sposobami. No to są również darowizny. Nie, to pozwala nam na pewien rozwój. I rzeczywiście jest tak, że towarzystwo stoi na pracy społecznej, ale oczywiście w schroniskach dla odmiany. Pracują już specjaliści i oni za to pobierają wynagrodzenie, bo inaczej się nie da po prostu. Każdy jednak powinien mieć warunki do tego, żeby się utrzymać. Więc nasi pracownicy coraz bardziej są lepiej przygotowani do tej pracy i mają wykształcenie bardziej kierunkowe. A co więcej, możemy już teraz, zresztą przy zrozumieniu wielu samorządów, zatrudniać specjalistów już takich konkretnych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, ale też, co ważniejsze, możemy zapewnić również opiekę zdrowotną.
Wiem, że w planach Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta jest również przekroczenie granic Polski i wyjście z tą działalnością dobroczynną, charytatywną również na wschód.
Tak, no bo dla brata Alberta to, co dzisiaj się nazywa Ukrainą, to była też Polska i tam też są te korzenie i ta tradycja. No próbujemy już w paru miejscach, między innymi we Lwowie, rozmowy się toczą i mam nadzieję, że to już wkrótce tam się pojawimy.
Przychodzą do was bezdomni, nocują czasami kilka nocy, czasami kilka tygodni czy miesięcy. Czy również macie tą radość, że pomagacie tym ludziom, iż odbiją się od dna przysłowiowego i szukacie im pracy, warunków do godnego życia?
Co roku kilkadziesiąt, no przeszło setka osób usamodzielnia się w taki sposób, można by powiedzieć, trwały. Zdobywa i mieszkanie, i miejsce pracy, i jakieś czasem rodzinę nową zakłada, a czasem, i z tego jesteśmy szczególnie dumni, wraca po prostu do swoich rodzin, bo duża część ma pokręcony życiorys, którym no, wydaje się, że jest na czym budować, ale te pokręcone właśnie losy sprawiają, że te naturalne kontakty się urywają. Więc my próbujemy też również w tej materii pomagać, odbudowywać te kontakty. I rzeczywiście to jest duża satysfakcja, jak osoby, które no, wydawało się są w sytuacji beznadziejnej, a przynajmniej same tak to oceniały, no potem jednak tą drogę powrotną powoli też musi pokonać. Nie można zrobić tego na skrót zupełnie. No więc w każdym razie to zadowolenie właśnie z takiego efektu, że ktoś jednak tą pracę nad sobą i taki moment jednak usamodzielnienia się potem już od naszej pomocy doświadcza, to jest rzeczywiście to, co dostarcza satysfakcji.
Mówił Bogdan Aniszczyk, przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta. W 75 domach towarzystwa przebywa ponad 3000 mężczyzn, matek z dziećmi i ludzi w podeszłym wieku. Każdy z nich ma swoją historię, często powikłaną i trudną historię życia.
Trafiłem tutaj do schroniska miesiąc temu, z tą przerwą, że rok czasu mnie tutaj nie było, ale przedtem tutaj byłem półtora roku. Trafiłem z tego względu, że nie mam własnego mieszkania, co nastąpiło z mojej winy, poprzez niestety alkohol. Piłem alkohol, nie płaciłem czynszu i w tym okresie wtedy nie było lokali zastępczych. W związku z powyższym dowiedziałem się, że ona jest okazja zamieszkać. Trafiłem tutaj do tego schroniska. Jest wyżywienie, jest niepełna opłata. Warunki są dobre, no co można narzekać. Biblioteka jest, jeśli ktoś jest zainteresowany tym. I w tej chwili się aktualnie leczę, już chodzę na, tam terapeuci są. Uważam, że to pomaga. Tym bardziej, że w takim stanie zdrowia ja jestem po zawale serca. I to jest dla mnie ostatni ratunek. Powstrzymać się od picia alkoholu. No jakoś udaje mi się na razie. No uważam, że do końca wytrzymam to wszystko. No to jest schronisko, to jest w zasadzie moja ostatnia szansa. No tutaj jest bezwzględny zakaz picia alkoholu, bezwzględny. No to w pewnym sensie trzyma człowieka, prawda, przed naruszeniem tego regulaminu. Ja sobie inaczej wyobrażałam życie, inne miałam cele, inne miałam plany. Po prostu się zawaliło. To mówię szczerze, właśnie przez alkohol. Niestety, taka jest prawda.
Mam namiotadek, trafiłem tutaj nie tam z przyczyny, że po prostu może tam alkohol czy coś takiego. Po prostu trafiłem tutaj, bo po prostu utraciłem mieszkanie, bo miałem tam długi zaległy. No i mnie eksmitowali z tego mieszkania i tak się tutaj znalazłem. Ale sobie z jednej strony sobie chwalę, że tu się znalazłem, bo mogłem tu się wykazać, nie? Pod każdym względem. Tu mam pracę, tu mam spokój, poznałem dużo ludzi, takich jak ja w mojej sytuacji, nieszczęśliwych, ale fajnych. Po prostu są inni, nie? A teraz opracuję na budowie, dobrze zarabiam i cieszę się, że mam gdzie spać, że mam co jeść, że mogę tutaj mieszkać, spać. No jestem z tego zadowolony.
Srebrny jubileusz Towarzystwa imienia Pomocy Brata Alberta to nowy impuls dla dalszej działalności. Chcemy być obecni wszędzie, gdzie będzie większa liczba bezdomnych. Także za granicą, mówią członkowie towarzystwa, chcemy pomagać, opierając się na wspólnym duchowym fundamencie. Podczas dzisiejszej Eucharystii w Katedrze Wrocławskiej metropolita wrocławski arcybiskup Marian Gołębiewski, dziękując za 25 lat pracy na rzecz bezdomnych, mówił do członków Towarzystwa Brata Alberta.
Chciałbym wam z tego serca podziękować za tę samarytańską służbę pod adresem ludzi ubogich. Zwiedzałem schronisko we Wrocławiu, wiem jak funkcjonuje, czytałem na ten temat jak funkcjonują inne schroniska, inne domy, noclegownie, jadalnie, łaźnie i tak dalej. To jest wielkie dzieło. Zaczęło się od rzeczy bardzo skromnej, bardzo małej. Zaczęło się od brata Jerzego, od 11 pierwszych bezdomnych, od takiego baraku, a potem jakimś cudem rozrosło się to na całą sieć tych różnych stanowisk znajdujących się w 14 województwach.
Relację o jubileuszu 25-lecia Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta przygotował ksiądz Cezary Chwilczyński.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam a demokracja. Czy islam daje się pogodzić z demokracją? Demokracja powstała w wyniku przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych, które dokonały się w określonym kontekście. Podstawą demokracji zachodniej są dwa istotne elementy. Ukształtowany naród i autonomia jednostki. W świecie islamu oba te elementy nie mają długiej tradycji. Naród i państwo to produkty zachodu wprowadzone do patrimonialnego systemu władzy, a więc takiego, gdzie rządzący traktuje podwładnych jako rozszerzoną rodzinę. W państwach świata islamskiego brak jest również innych komponentów, które charakteryzują demokrację w wydaniu zachodnim, a więc dobrze rozwiniętych instytucji obywatelskich i wartości świeckich. Trudności z demokracją wyraża także fakt, że w języku arabskim na jej określenie nie wypracowano własnego pojęcia, lecz utworzono kopię wyrażenia europejskiego – demokratia. W świecie muzułmańskim istnieją zróżnicowane reakcje na dokonujące się procesy demokratyzacji. W łonie współczesnego islamu można wyróżnić trzy zasadnicze grupy wyrażające stosunek do demokracji. Do pierwszej należą przedstawiciele ultrakonserwatywnych monarchii, jak choćby saudyjska, i środowiska fundamentalistyczne. Ich zdaniem islam nie potrzebuje demokracji, ponieważ posiada własne mechanizmy i instytucje pozwalające funkcjonować społeczności muzułmańskiej zgodnie z koranicznym przesłaniem. Druga grupa to liberalni muzułmanie głoszący zasadę, że demokrację można urzeczywistnić tylko wtedy, gdy religia zostanie odsunięta na margines życia społecznego i stanie się prywatną sprawą każdego wierzącego. Trzecie stanowisko głosi, że islam i demokracja dają się pogodzić. Ich zdaniem muzułmanie mają w swoim dziedzictwie idee, które, nosząc znamiona demokracji, bardziej odpowiadają na potrzeby świata islamskiego niż rozwiązania importowane z Zachodu. Podkreśla się za to tradycyjne koncepcje autorytetu w islamskim systemie polityczno-społecznym oraz mechanizmy dające się zastosować do wsparcia demokratycznych form parlamentarnych. Należą do nich idźma, czyli osiągnięcie konsensu w określonej wspólnocie czy społeczności, oraz ijtihad, a więc zastosowanie zasad racjonalnych przy interpretacji muzułmańskich praw i wartości odpowiadających współczesnym potrzebom społecznym. Zaangażowani w procesy demokratyzacyjne muzułmanie wskazują przede wszystkim na istniejącą w tradycji muzułmańskiej koncepcję szury, która ich zdaniem zawiera w sobie zasady demokratyczne, ponieważ zakłada kolektywną odpowiedzialność za społeczeństwo oraz odwołuje się do przestrzegania praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Różnica między demokracją zachodnią a islamską polega na źródle systemu demokratycznego. W zachodniej koncepcji demokracji jest nim społeczeństwo, natomiast w islamie pochodzi ono z prawa, które ma wymiar nadprzyrodzony. Źródłem autorytetu, a zarazem najwyższym autorytetem w każdej dziedzinie życia, pozostaje w islamie Bóg. Zachowawczy i krytyczny stosunek do demokracji w znacznej części współczesnego świata muzułmańskiego rodzi pytanie o podstawy demokracji w islamie. Odpowiedź na to pytanie ma jednak więcej do czynienia z historią i polityką niż z religią. Kiedy Zachód potrzebował stuleci na transformację z monarchicznych systemów na współczesne państwa demokratyczne, muzułmanie mieli na przeprowadzenie tego procesu znacznie mniej czasu, zmagając się dodatkowo z trwającym przez dziesięciolecia kolonializmem oraz powstałymi po nim rządami autorytatywnymi. Sztuczne określenie przez europejskie mocarstwa granic państw z ludnością muzułmańską i zachwiany autorytet władców doprowadziły do konsolidacji systemów niedemokratycznych. Nie bez winy są w tym względzie wielkie mocarstwa, które mając na uwadze strefę wpływów, zwłaszcza w okresie zimnej wojny i dostęp do złóż ropy naftowej, zawierały układy z rządami autorytatywnymi, wzmacniając tym samym antydemokratyczne systemy państwowości. Stosunek wielu muzułmanów do demokracji w prosty, ale precyzyjny sposób wyraził stojący na czele braci muzułmańskich w Jordanii Az-Zunajbat, stwierdzając, że mając do wyboru demokrację i dyktaturę, wybieramy demokrację, ale wybierając między demokracją a islamem, decydujemy się oczywiście na islam. Oceniając demokrację muzułmańską, podobnie jak wiele innych zjawisk, należy pamiętać o nieprzystosowalności pewnych wzorców do świata islamu, które doskonale funkcjonują na Zachodzie. Zasada ta odnosi się również do pewnych zasad islamskich, które nie da się przystosować do warunków zachodnich.
Watykańskie. Rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.